Czy możesz podać przykład, kiedy ostatnio złapałeś się na tym, że zacząłeś zastanawiać się, czy to prawda, czy fake?
W zasadzie jest tak za każdym razem, kiedy otwieram internet, ponieważ tych fake newsów w internecie jest tak dużo, że nawet kiedy otwieram stronę internetową poważnej gazety i widzę tam powołanie na anonimowe źródła, które twierdzą, że to czy tamto, no to zaczynam się zastanawiać. I przed chwilą była dosłownie taka informacja, że Donald Trump według jakichś źródeł z jego otoczenia chce zakończyć wojnę w Ukrainie, jeżeli zostanie prezydentem, w taki sposób, że odda Krym i Donbas. I to jest jego pomysł na zakończenie. Zacząłem się zastanawiać, czy te źródła nie kłamią. A musimy pamiętać, że Rosja działa także w taki sposób, że klonuje strony i można trafić na przykład na stronę znanej redakcji, a okaże się, że to nie jest strona tej redakcji tak naprawdę, tylko to jest powielona strona z logo identycznym jak znanej redakcji, czy to francuskiej, czy amerykańskiej, bo w taki sposób działa Rosja, a jest to twór na zlecenie właśnie Rosji, wykonany przez Kreml z informacjami kilkoma, które są z rzeczywistymi informacjami, a tam kilka takich informacji, które mają szerzyć dezinformację.
Hej! Tu Lidia Krawczuk. Los rzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu.
Dzień dobry, hello. Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Ameryka i ja. To Lidia Krawczuk
i Paweł Żuchowski,
w którym będziemy mówić o dezinformacji. Ale zanim zaczniemy, chciałabym, byśmy tutaj wszyscy posłuchali, rozpoczęli od fragmentu najnowszego audiobooka Pawła Kryzys przywództwa. Wartość prawdy w epoce dezinformacji i polaryzacji. Część druga.
Kryzys przywództwa 2. Wartość prawdy w epoce dezinformacji i polaryzacji. Wstęp. Dziś, kiedy fala informacji nieustannie przemyka przez nasze ekrany i witryny internetowe, pytanie o to, co jest prawdą, a co dezinformacją, staje się niezwykle palącym problemem. W erze, w której nowoczesne technologie umożliwiają błyskawiczne przekazywanie informacji na skalę globalną, nasza zdolność do rozróżniania faktów od fałszu staje się kluczowym wyzwaniem. Wchodzimy w erę, w której moc słowa ma potężny wpływ na kształtowanie rzeczywistości, a jednocześnie, paradoksalnie, w której to słowo jest coraz trudniejsze do zweryfikowania. W erze nowych technologii widzimy zdjęcia i filmy wytworzone przez sztuczną inteligencję. Jak odróżnić prawdziwy obraz od tego stworzonego przez tych, którzy chcą siać dezinformację i strach? Ten audiobook powstał z powodu mojego głębokiego zaniepokojenia upadkiem standardów, obniżenia jakości w informacji, brakiem odpowiedzialności za słowo i zjawiskiem, które stało się plagą współczesnego społeczeństwa – dezinformacją. W miarę jak technologia dostarcza nam narzędzi do błyskawicznego przekazywania informacji, jesteśmy świadkami paradoksu. Im szybsza i bardziej zaawansowana staje się komunikacja, tym trudniejsze staje się ustalenie, co jest prawdą. Etyka, odpowiedzialność i uczciwość, coś co powinno być normą, to kwestie, których dziś trzeba bronić, by nie zaginęły w komunikacyjnym chaosie. Nieustannie pojawia się pytanie o granice wolności słowa i etyczne obowiązki tych, którzy przekazują informacje. Czy wolność słowa oznacza bezkarność? Nie. Wolność słowa to również odpowiedzialność za słowa. Ryszard Kapuściński powiedział: dobry dziennikarz powinien być przede wszystkim dobrym człowiekiem. Źli ludzie nie mogą być dobrymi dziennikarzami. Jedynie dobry człowiek próbuje zrozumieć innych. I dalej. Dziennikarze często nie zastanawiają się, do kogo się zwracają, zapominając, że ten, do kogo adresują swoje wypowiedzi, może być o wiele mądrzejszy i inteligentniejszy od nich. Ale to nie dotyczy tylko dziennikarzy. Dziś każdy może zgromadzić olbrzymie grono odbiorców i stać się dla nich źródłem informacji, prawdziwym lub fałszywym. Dziś, kiedy kłamstwo obiega świat, nim prawda zdąży założyć spodnie, słowa mają ogromne znaczenie. Odpowiedzialność nie jest tylko pustym słowem, a poważnym zobowiązaniem. Zagrożeniem jest dezinformacja. świecie, gdzie informacje są dostępne natychmiast, a media społecznościowe stają się areną, na której rozgrywają się najważniejsze debaty społeczne, pytanie o dezinformację, etykę i odpowiedzialność za słowo staje się kluczowe. W erze cyfrowej, gdzie informacja przemieszcza się z prędkością światła, a prawda często zatracana jest w gąszczu przekazów, narzędziem o potężnej sile wpływów staje się dezinformacja. Jak ją rozpoznać? Jak z nią walczyć? Co zrobić, by ludzie sięgali po profesjonalne źródła? Jak odbudować zaufanie? Jak przekonać, że człowiek, który mówi coś w internecie, o którym nic nie wiemy, który nie podaje źródeł, najpierw jest fachowcem od pandemii, po chwili zajmuje się ekonomią, aż w końcu jest specjalistą od konfliktów i wojen, nie musi być tym, za kogo się podaje? Dlaczego jednak dla wielu staje się ekspertem? On, a nie na przykład profesor renomowanej uczelni. Co stało się z autorytetami? Przegrali w sieci? Etyka, dezinformacja i utrata znaczenia tradycyjnych autorytetów stają się nieuchronnymi tematami dyskusji w codziennych rozmowach, mediach społecznościowych oraz w świecie polityki. Ten audiobook to nie tylko refleksja nad współczesnymi wyzwaniami, ale także próba znalezienia dróg wyjścia i budowania bardziej odpowiedzialnego społeczeństwa opartego na wartościach prawdy, rzetelności i szacunku dla innych. Kryzys przywództwa 2. Wartość prawdy w epoce dezinformacji i polaryzacji. Autor Paweł Żuchowski. Zapraszam do wysłuchania. Dezinformacja. 23 lutego 2024 roku trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zbliża się druga rocznica rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Do Nowego Jorku zjechali politycy, którzy mają rozmawiać o tym, jak dalej wspierać Ukrainę. Na Manhattanie przebywa Radosław Sikorski, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W programie spotkania m.in. z sekretarzem generalnym ONZ. Wcześniej Sikorski udzielił już kilku wywiadów dziennikarzom amerykańskich stacji, w których mówi, że USA mają szczególną rolę do odegrania w kwestii pomocy Ukrainie. W siedzibie ONZ swoje wystąpienie rozpoczyna ambasador Federacji Rosyjskiej. Z jego ust słyszymy same kłamstwa na temat Ukrainy, Polski czy Stanów Zjednoczonych. Nagle pada, że Polska w czasie II wojny światowej zaatakowała Rosję. Z historii wiemy, kto kogo i kiedy zaatakował, kto nam wbił nóż w plecy. W tym czasie Radosław Sikorski odkłada przygotowane wcześniej przemówienie i zaczyna na czystych kartkach robić notatki. Dosłownie na kolanie pisze coś w ekspresowym tempie. Wówczas dziennikarze przyglądający się posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ widzą jedynie Sikorskiego, który w pośpiechu coś notuje. Po kilkunastu minutach wszystko jest jasne. Radosław Sikorski zabiera głos i natychmiast przystępuje do prostowania słów rosyjskiego ambasadora.
But I am amazed at the tone and the content of the presentation by the Russian ambassador, and I thought I could be useful by correcting the record. Ambassador Nebendia has called.
Przemówienie Sikorskiego odbija się szerokim echem. Film, który zamieściłem w serwisie X, dawniej Twitter, w ciągu 24 godzin ma ponad 2 miliony wyświetleń.
He calls them a criminal Kiev regime. In fact, Ukraine has a democratically elected government.
Sikorski przypomina, że to Rosja ma wielkomocarstwowe zapędy, że Polska nie zaatakowała Rosję, ale to Rosja zaatakowała Polskę.
He even said that Poland attacked Russia during World War II. What is he talking about? It's the Soviet Union that attacked Poland together with Nazi Germany on the 17th of September 1939. They even held a joint victory parade on the 22nd of September.
On powiedział, że Polska zaatakowała Rosję podczas II wojny światowej. O czym on mówi? To Związek Radziecki wraz z nazistowskimi Niemcami zaatakował Polskę 17 września 1939 roku. 22 września oba te państwa wspólnie zorganizowały Paradę Zwycięstwa, mówił. Ambasador Rosji powiedział, że Rosja zawsze jedynie odpowiadała na agresję. Co robiły rosyjskie wojska u wrót Warszawy w sierpniu 1920 roku? Były na wycieczce krajoznawczej? pytał Sikorski. Minister spraw zagranicznych odpierał też sugestie rosyjskiego dyplomaty, że Zachód zagraża interesom bezpieczeństwa Rosji. To nieprawda. Zaczęliśmy się ponownie zbroić dopiero wówczas, gdy Rosja zaczęła najeżdżać na sąsiadujące z nią kraje. Przemówienie odbija się szerokim echem. Z zadowoleniem przyjmują je Amerykanie. Mówi mi o tym między innymi Daniel Freed, były ambasador USA w Polsce, ekspert Atlantic Council, człowiek, który blisko 40 lat przepracował w Departamencie Stanu, czyli resorcie amerykańskiej dyplomacji. Pracował dla kilku prezydentów, był orędownikiem rozszerzenia NATO na wschód, przyjęcia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego.
Bardzo dobry moment.
No muszę powiedzieć tak, Paweł przeszedł sam siebie, naszpikował, jak było słychać, audiobooka dźwiękami, słyszeliście, bardzo dużo się dzieje, tego się świetnie słucha. Ja występuję w tym audiobooku na końcu, gościnnie, tak jak w przypadku pierwszej części audiobooka Kryzys Przywództwa, na koniec jest rozmowa. Paweł, w tym fragmencie, który usłyszeliśmy przed chwilą, no wiemy, dlaczego zająłeś się tematem dezinformacji, ale powiedz, jakie zatem są główne cele osób lub grup, które propagują tego typu treści, dezinformacje?
Cel jest jeden, po prostu sianie dezinformacji, wprowadzenie zamętu, podziały ludzi i to są tutaj różne stopnie, bo na przykład na takim styku relacji polsko-ukraińskich, kiedy teraz pomagamy Ukraińcom, Rosja chce skłócić Polaków i Ukraińców i tutaj wystarczy, że zostanie jakiś historyczny temat wyciągnięty i już po prostu
już
robi
się
kłótnia. Tak, oczywiście, że to się uda. Kiedy popatrzymy na treści szerzone przez rosyjskie trolle, to na przykład mamy bardzo takie znane hasło z internetu, które widujemy na co dzień. To nie nasza wojna. Kiedy jest jakiś post właśnie o tym, że trzeba wspierać Ukrainę, że trzeba pomagać Ukrainie, to bardzo często używane jest hasło "to nie nasza wojna". I analitycy sprawdzili, skąd takie hasła wypływają, bo to, że później one są powielane, że komuś takie hasło się spodoba, to jest oczywiste, bo wszędzie, na całym świecie takie hasła trafią na podatny grunt, natomiast one wypływają właśnie z kont, które są ewidentnie zakładane przez ludzi na zlecenie Kremla. Natomiast celem dezinformacji i działań Rosji jest także podważanie demokracji. Rosyjska dezinformacja może być skierowana przeciwko krajom zachodnim, podważając ich systemy demokratyczne i destabilizując społeczeństwa poprzez szerzenie fałszywych informacji na temat wyborów, instytucji demokratycznych czy wolności mediów. Przykład, no to wybory amerykańskie w 2016 roku, prawda?
No właśnie, chciałbym, żebyśmy troszeczkę właśnie też o tych
Stanach powiedzieli. No to 2016 rok, wszyscy wiemy, że Rosja ingerowała w wybory prezydenckie. Parę dni temu czytałem taką informację, już po nagraniu audiobooka Kryzys Przywództwa, część druga, Wartość prawdy w epoce dezinformacji i polaryzacji, że analitycy wskazują, że na przykład znaczna część wyborców republikańskich jest tą dezinformacją strasznie zainfekowana tym wpływem rosyjskim, że tutaj trafiło to na strasznie podatny grunt. No i właśnie kreowanie podziałów społecznych. Rosyjska dezinformacja często próbuje wzmacniać istniejące podziały w społeczeństwach zachodnich, na przykład poprzez podsycanie konfliktów etnicznych, religijnych czy politycznych. Przykład Stanów Zjednoczonych niedaleko szukać, tak? Tu łatwo wzniecić podziały, jakąś niechęć do imigrantów, a Rosja tylko obserwuje, żebyśmy mieli tutaj powody do konfliktu. Nie dalej jak na początku stycznia i aż do połowy lutego mniej więcej, tak to oceniam, była straszna taka nagonka, że w Stanach Zjednoczonych z powodu tego kryzysu na meksykańsko-amerykańskim pograniczu dojdzie do oddzielenia się Teksasu od Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy pamiętasz, ile tych informacji
tak,
było.
Tak, tak.
Była także informacja mówiąca o tym, że na ulicach Teksasu stoi wojsko, a jak się przyjrzeliśmy bliżej tej informacji, to się okazało, że po pierwsze tam się odbywały ćwiczenia. Rzeczywiście Gwardia Narodowa była przy samej granicy, natomiast...
No problem z zabezpieczeniem granicy jest, że to nie jest to, że tam się nic nie dzieje, dzieje się
oczywiście,
tak.
Oczywiście, tylko że to nie było tak, że na ulicach Houston czy jeszcze dalej Dallas stały czołgi, natomiast takie informacje się pojawiały w sieci. Ja nawet zapytałem publicznie w internecie, hej ludzie, obserwujemy trochę osób z różnych stron Stanów Zjednoczonych, także z Teksasu, i pisałem, czy widzicie tam, wyjrzyjcie przez okno, czy widzicie A przecież Teksas to olbrzymi stan. Czy widzicie tam wojsko na ulicach? Ludzie się śmiali z tych informacji. Natomiast była zmasowana akcja. Zresztą bardzo mocno złapana,
ale mi się wydaje,
także
że to
w Polsce.
W mediach to było, prawda?
Bardzo mocno złapana. No wiesz, bo to jest chwytliwe, tak? Nagle informacja, że Teksas chce się odłączyć od Stanów Zjednoczonych, że republikanie, że większość republikańskich gubernatorów wypowiedziała posłuszeństwo władzom federalnym. No brzmi to przecież jak historia prawie że z filmu, jak z wojny. W zasadzie już były takie informacje, że Stany Zjednoczone stoją u progu wojny północ-południe. To był jakiś obłęd. Ja też miałem takie telefony z różnych miejsc. Paweł, co tam się dzieje? Nawet z własnej firmy,
dla której pracuję. Z redakcji miałeś, tak? No ja pamiętam te telefony.
No internet był pełny. Ja tłumaczyłem, słuchajcie, no to jest jakaś szeroka akcja, która ma siać zamęt, ma siać dezinformację, bo kryzys na granicy jest, spór o zabezpieczenie granicy jest, natomiast nie jest prawdą, że republikańscy włodarze Stanów wypowiedzieli posłuszeństwo Joe Bidenowi. No przecież to jest bzdura kompletna. Kolejna rzecz, na którą chce oddziaływać Putin, no bo przecież mówimy tutaj o Putinie, to jest obrona interesów geopolitycznych. Rosyjska dezinformacja może być wykorzystywana do uzasadniania działań politycznych i militarnych Rosji, zarówno w regionie, jak i na arenie międzynarodowej. Tworzenie fałszywych narracji może wpływać na opinię publiczną i uzasadniać agresywne działania. Mamy przykład, na przykład tego, w jaki sposób Rosja próbuje wytłumaczyć swoje działania militarne. Mówi na przykład nam, że NATO zagraża bezpieczeństwu Rosji. NATO nie jest sojuszem, który chce atakować jakiś kraj. NATO jest sojuszem obronnym.
Dokładnie.
Czyli NATO powstało na wypadek taki po II wojnie światowej, gdyby znów ktoś oszalał i chciał zaatakować inne państwa.
Zburzyć porządek w Europie.
Tak, żeby te kraje bronić.
To może to jest prawda, że NATO zagraża interesom Rosji, bo Rosja zależy, jakie ma interesy, tak? No. Co leży w jej interesie? Jeżeli w jej interesie zależy atak na inne kraje, no to tak, zagraża interesom Rosji.
Ale fundamentem NATO jest artykuł 5 mówiący o kolektywnej obronie. I to jest najważniejsza część NATO, mówiąca o tym, co jest najważniejsze dla NATO. Czyli jeżeli jakiekolwiek państwo zaatakuje państwo należące do sojuszu, no to pozostałe państwa mają się bronić. Nie ma artykułu, który mówi, będziemy sobie teraz szukać jakieś państwo na horyzoncie i my sobie je zaatakujemy, żeby nasze terytorium stało się większe. I też na przykład właśnie w taki sposób Rosja próbuje w Rosji pokazywać działania sojuszu. Oto przedstawiła na przykład, że po 97 roku, sobie tak po prostu z czapy taka data została rzucona, NATO niebezpiecznie rozszerzyło się na wschód, zagrażając bezpieczeństwu. Przypomnę, Polska wstąpiła do NATO 25 lat temu, w roku 1999 roku. Na stronie Kremla wisi taka informacja opublikowana przez Siergieja Ławrowa, która mówi o tym, że Rosja chce wycofania sojuszu na pozycję z 1997 roku. Czyli tak, Polska, Czechy i inne kraje, które wstępowały po 1997 roku, nie mogłyby być w tym sojuszu, bo takie widzimisię ma pan Putin na Kremlu, tak? I wreszcie mamy jeszcze jeden bardzo ważny punkt, który trzeba sobie powiedzieć, kiedy mówimy o rosyjskiej dezinformacji, to jest sianie zamętu w informacjach. Dezinformacja może służyć utrudnianiu zrozumienia sytuacji, zacierania takich faktów, które wszyscy powinniśmy znać, zakłócenia przekazu informacyjnego. To utrudnia też podejmowanie świadomych i skutecznych decyzji zarówno na poziomie społecznym, jak i politycznym.
Powiedz, czy to, bo ja sobie wyobrażam tak, że to działa w ten sposób, że im więcej, im tych informacji takich fejkowych jest więcej, to tym ty bardziej jesteś mniej na to oporny, bo już tak naprawdę nie wiesz, co łykasz to.
Tego jest strasznie dużo. Na przykład, poza tym wiesz, to są często informacje, które takimi małymi kroczkami bardzo mocno uderzają. Na przykład Rosja w pewnym momencie wzięła sobie za cel rozbijanie środowiska wokół Zełeńskiego, czyli prezydenta Ukrainy, żeby grać na rozbicie, żeby pokazywać właśnie te informacje, że oto Zełenski i spółka biorą kasę do kieszeni i kupują jachty. I wiesz, przy tak ogromnej pomocy, kiedy wszyscy borykamy się także z tymi problemami związanymi z wojną, bo przecież ludzie odczuli to, co się wydarzyło, nagle przychodzi informacja, że jakiś tam pan dowódca kupił sobie jacht wypasiony i gdzieś go tam cumuje w ciepłych krajach. No, działa to na ludzi jak płachta na byka, tak? I niewiele trzeba. No, była taka sytuacja, kiedy do Nowego Jorku przyleciała Ołena Zełenska, to żona prezydenta, a zaraz potem pojawiła się informacja, ogólnie powiem, na wschodzie NATO, na wschodniej flance,
zrobiła, tak?
Że zrobiła zakupy na Piątej Alei za $1 milion. I to było rozpowszechniane. To było strasznie głośno o tym tam. I w taki sposób oni działają.
To się wszystko odbywa, powiedzmy, po prostu zza klawiatury komputerów,
nie,
tak?
Na Kremlu jest specjalna grupa, która została powołana, która ma kreować podziały, która ma działać, która jest nagradzana nawet za dymisję w otoczeniu Zełenskiego.
No
czyli
tak, ale
jeżeli
wiesz,
dojdzie,
no,
tak.
Nie wyobrażam sobie, że to jest kilka osób, bo to musi być naprawdę olbrzymia siatka.
No oni też płacą, słuchaj, to są potężne pieniądze, które są płacone tym ludziom, którzy siedzą za klawiaturą i dziennie mają napisać na przykład 100 różnych informacji. To nie są tylko informacje, bo ja powiedziałem o tym, że na przykład ostatnio wyłapano, że była grupa, która tworzyła strony bardzo podobne na przykład do stron światowych agencji, światowych mediów, ale to są też ludzie, którzy na przykład mają umieszczać zwykłe komentarze. I na przykład jest jakaś informacja jakiegoś tam znanego polityka, że gdzieś pojechał, coś załatwił, o czymś rozmawiał, a tam nagle rzuca się stado ludzi. Natomiast dezinformacja nie jest idealna, na szczęście, i łatwo poznać, bo ile...
Naprawdę łatwo?
Nie powiedziałem, że nie jest idealna. Można wyłapać na przykład, bo bardzo często są to grupy jednak zza naszej wschodniej granicy, chociaż te grupy operują także i w Stanach Zjednoczonych, i w Polsce z całą pewnością, i w wielu innych zachodnich krajach. Natomiast często posługują się językiem bardzo prymitywnym, także z takimi charakterystycznymi błędami dla obcokrajowców. To też można wyłapać.
Błędy językowe, tak.
To są takie,
językowe,
tak. Rosjanie publikują w sieci na terenie Ukrainy, wyobraź sobie, 174 miliony wpisów tygodniowo. Zobacz, jakie to są liczby. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy podkreśla, że w ten sposób chcą zdyskredytować właśnie te wojskowo-polityczne kierownictwo.
Ale poczekaj, to jeszcze chciałam zapytać, czy to się odbywa głównie poprzez media społecznościowe?
W dużej mierze tak, no bo media społecznościowe, na przykład kiedy po wybuchu wojny w Ukrainie ta dezinformacja bardzo mocno była wykorzystywana, bardzo popularnym serwisem stał się Telegram na terenie Ukrainy, chyba dlatego, że on był tam szyfrowany, tam do komunikacji także służył i tam w pośpiechu, jak podają ludzie zaangażowani w odkrywanie dezinformacji, na Kremlu było zorganizowane spotkanie, że natychmiast trzeba ruszyć z działaniami na Telegramie, bo Ukraińcy po prostu jakby nie ufali wielu informacjom w mediach społecznościowych, tych, które no, powszechnie były znane, jak Instagram, jak Facebook, jak Twitter, i właśnie akcją dezinformacyjną objęto Telegram. Ale nie wiem, czy też wiesz, że nie tak dawno sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy ujawnił liczbę treści szerzonych właśnie w sieci przez Kreml. Na pierwszym miejscu obecnie rosyjska propaganda skupia się na Ukrainie, ze względu na oczywiście na prowadzone działania. Stara się podzielić społeczeństwo, ale i przedstawić Ukrainę w złym świetle, to jest właśnie to, żeby pokazywać, że Ukraińcy są niewdzięczni, na przykład takie hasło bardzo popularne, także oprócz tego, o którym powiedziałem, że to nie nasza wojna, to Ukraińcy to nie nasi bracia. Wiele informacji dotyczących otoczenia prezydenta Ukrainy, jego samego, to właśnie działalność farm troli. Ale na drugim miejscu od 2012 roku, bo o dezinformacji nie mówimy od wybuchu wojny w Ukrainie, jest Polska, gdzie pojawia się najwięcej fałszywych treści w mediach społecznościowych.
Jak Polska?
Polska. Tak. Rosja z dezinformacją wzięła na celownik także nasz kraj. I to nie od roku czy dwóch, od kiedy mamy ten taki pełnoskalowy konflikt. Jeden rosyjski troll...
Dlaczego? Dlaczego Polska?
Dlatego, że my pomagamy Ukrainie. My pomagamy, jesteśmy też tym hubem transportowym. Gdybyśmy my na przykład zamknęli się na Ukrainę, gdybyśmy nie chcieli pomagać Ukrainie, no to, to byłoby to na rękę Putinowi.
A Rosji byłoby łatwiej wygrać wojnę, tak?
Łatwiej, tak? Mhm. Gdybyśmy my na przykład nie chcieli, żeby amerykańscy żołnierze, bo poza tym jesteśmy krajem graniczącym z Ukrainą, te antyukraińskie nastroje by Rosji bardzo, bardzo pomogły. Nie tak dawno Washington Post napisał, że jeden rosyjski troll zarabia prawie 2,5 tysiąca złotych miesięcznie za rozpowszechnianie narracji Putina.
2,5 tysiąca złotych?
2,5 tysiąca złotych, tak.
Ale rozumiem, że to
bo
jest...
oni też działają u nas.
No dobrze, ale to... To rozumiem, że to jest dobry pieniądz w Rosji, tak? No bo w Polsce 2,5 tysiąca to nie jest dużo.
No tak, ale ci ludzie być może zarabiają jeszcze na czymś innym. My mówimy o szerzeniu jakichś tam informacji kłamliwych w samym internecie. To nie musi być podstawowe zajęcie, bo co jakiś czas dowiadujemy się o ludziach, którzy pracowali na zlecenie Rosji. My też nie mówimy, że to są Polacy, tak?
No nie, ja nie zakładałam, że to
no
są
właśnie,
Polacy.
No, tak. No właśnie, ale też nie możesz wykluczyć, że ktoś nie działa na zlecenie Rosji. Na przykład w marcu zeszłego roku, jak podaje Washington Post, to są informacje z zeszłego roku. Dziesiątki zatrudnionych troli wypuszczały ponad 1300 tekstów i 37 tysięcy komentarzy tygodniowo w ukraińskich mediach społecznościowych. I z dokumentacji wynika, że pracownicy farm troli zarabiali nawet $660 za napisanie 100 komentarzy dziennie. To już większe pieniądze.
No tak. Dobrze, to powiedz w takim razie, jak rządy, jak instytucje publiczne, państwowe mogą reagować na dezinformację w skuteczny sposób, no i jeszcze nie łamiąc przy tym wolności słowa i wolności mediów. Czy to się w ogóle da?
Myślę, że się da. Myślę, że to muszą być grupy, organizacje, to muszą być także agencje wywiadowcze.
I dużo pieniędzy.
I dużo pieniędzy, które będą wyłapywać. I to się dzieje, tak? Ostatnio Czesi wykryli jakąś grupę, we Francji także był taki przypadek. Przy Unii Europejskiej są już instytucje, mechanizmy, które mają ułatwiać. Natomiast coraz więcej mówi się o tym, że powinny powstawać naprawdę wyspecjalizowane jednostki, które miałyby przesiewać sieć i wyłapywać te wszystkie informacje i zwracać ludziom uwagę na to, co się dzieje.
Wiesz, jak tak teraz o tym mówisz, to przypomniało mi się, że widziałam niedawno w internecie, że to w ogóle jest taki nowy, gorący zawód i jest dosyć, nie wiem czy dużo, ale zaczynają pojawiać się szkolenia, które właśnie przygotowują ludzi do takiego zawodu, do walki z dezinformacją.
Tak, wiesz, ja w ogóle uważam, że o dezinformacji powinno się zaczynać już mówić w tej chwili w szkole podstawowej.
Hmm.
Dlatego, że my mówimy teraz już o tych wielkich sprawach, które dzielą, szerzą nienawiść. Natomiast my mamy też w internecie dużo takich historii z taką małą dezinformacją,
ale myślę,
tak
że jednak się mówi, że nie można tego wszystkiego, co jest w internecie podane, napisane, przyjmować za pewne.
Oczywiście, tylko że musimy też uświadamiać młodych ludzi, że to, co widzą w internecie, to nie jest prawdą. Wiesz, na przestrzeni ostatnich lat, zobacz, kiedy popatrzymy na te akcje dezinformacyjne, I już nie mówię, że kierowane przez Rosję, ale przez ludzi, którzy chcą uchodzić za ekspertów. No to mieliśmy ludzi, którzy najpierw byli specjalistami od pandemii, później byli strategami wojennymi od spraw właśnie Rosji, Ukrainy. Teraz przerzucili się już na Bliski Wschód i te same konta często strasznie ewoluują. I to jest problem dzisiejszych czasów, że ekspertem... To jest właśnie ten kryzys przywództwa takiego ogólnego, że ekspertem nie jest profesor renomowanej uczelni, a jakiś mało istotny
ten,
człowiek
kto ma
z YouTube'a.
Zasięgi, tak.
A wiesz, ja użyłem takiego określenia, które usłyszałem w tym fragmencie, który chyba puściłaś również, akurat w tej części, że dzisiaj kłamstwo okrąża ziemię szybciej niż prawda założy spodnie. I coś w tym jest. Zobacz, jak sprzedają się treści w internecie, jak jest sensacja, jak jest krew, pod, łzy, coś takiego, co jest niewiarygodne, sensacyjne, co jest aferą, skandalem, to po prostu idzie niesamowitych ilościach. Natomiast napiszesz dobrą informację, sprawdzoną, która uspokaja ludzi, która pokazuje, że mamy oto konflikt za wschodnią granicą, ale być może...
Nie ma adrenaliny.
Ale nie ma... Nie, to nie chwyta. No, to jest... ludzie tego nie podają dalej, nie? A ludzie się nakręcają. To jest ten problem, że właśnie jeszcze należy uczyć ludzi, jak odbierać informacje. Ja na przestrzeni ostatnich 2 lat nie jestem w stanie zliczyć informacji, pytań od ludzi, które brzmiały: panie Pawle, czy powinniśmy już uciekać z Polski? Więc możemy sobie wyobrazić, jaki jest wpływ tych wszystkich wydarzeń za naszą wschodnią granicą na ludzi, którzy mieszkają zwłaszcza blisko wschodniej granicy. Jeżeli do tego dochodzi jeszcze dezinformacja, jeżeli są tam wpływy Kremla poprzez internet, to co dzieje się z ludźmi? Ci ludzie po prostu się boją, zadają takie pytania. Ja zawsze odpowiadam: nie jestem w stanie odpowiedzieć. Mamy niebezpieczną sytuację, ale jesteśmy w NATO. Mamy gwarancję bezpieczeństwa. No, żyjcie, bądźcie świadomi, ale nie panikujcie.
Właśnie chciałam cię o to zapytać. Jakie są twoje doświadczenia z dezinformacją w mediach społecznościowych w kontekście twoich odbiorców? Czy masz takie sytuacje, że twoi odbiorcy... No kłócą się z tobą, że coś jest prawdą albo nieprawdą, że podważają, bo gdzieś usłyszeli, że to jest inaczej. No wiesz, no ty jesteś dziennikarzem doświadczonym, korespondentem, sprawdzasz informacje, sprawdzasz źródła, wiesz, które źródła są szemrane, które są wiarygodne i potrafisz to przesiać. Jak sam powiedziałeś, jednak praktycznie każdego dnia zastanawiasz się, czy to jest prawda, czy to jest fake. Na samym początku na ten temat rozmawialiśmy. To zatem jakie są twoje doświadczenia właśnie z twoimi odbiorcami w mediach społecznościowych w kontekście dezinformacji?
Wiesz, to jest bardzo duży problem, bo ja każdego dnia otrzymuję linki od ludzi z informacjami, kiedy podam jakąś informację i oni mówią: nie, bo tam pan X albo pani Y z internetu powiedziała tak. Szczególnie teraz przy okazji Bliskiego Wschodu. To jest tak skomplikowany konflikt. To nie jest konflikt łatwy do wytłumaczenia, a są grupy ludzi, którzy wyspecjalizowali się w podawaniu takich informacji. Jak to właśnie wytłumaczyć ludziom? Nie, że tak jeszcze się nie wydarzyło, że na przykład jest inaczej. No bo ktoś preparuje za pomocą sztucznej inteligencji zdjęcie i jak komuś wytłumaczyć, że to jest fake. Nie wiem, czy pamiętasz, w zeszłym roku, w pierwszej połowie zeszłego roku, byliśmy w Nowym Jorku, kiedy rozpoczynała się jedna ze spraw byłego przywódcy Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i byliśmy przed sądem. Tam trwał protest.
No to pamiętam.
Tak, zwolenników i przeciwników. Czekaliśmy na przyjazd Donalda Trumpa i wówczas nawet z mojej redakcji zadzwoniono i mówią: słuchaj Paweł, bo tu już zdjęcia krążą w internecie, że wyprowadzają Trumpa. Nie? Ja mówię: ale on jeszcze nie przyjechał. Ja zaglądam do sieci, mam mnóstwo takich informacji, bo ja chwilę wcześniej zamieściłem zdjęcie, że jestem, że tu protest. A ktoś mi mówi, że ja podaję nieprawdę, no bo oto Donald Trump jest wyprowadzony w kajdankach przez policję nowojorską. Pamiętasz
tak,
te zdjęcia?
Tak, teraz pamiętam.
To były zdjęcia, które pokazywały
fejki,
Trumpa
tak.
wyprowadzanego. Trump jeszcze wtedy nie dojechał do sądu. I widzisz, i w takiej sytuacji siedzi sobie jakiś pan, jakaś pani, no obserwujący, tak? I mówi sobie tak: no kłamie ten Żuchowski, przecież Trumpa już zawinęli. A on mówi,
on
że jeszcze
udaje,
nie przyjechał.
Że tam
tak?
nie ma w ogóle, nie?
Albo że mnie tam nie ma.
Tak.
Ja tam komuś nawet odesłałem takie zdjęcie, że jestem tutaj i że jeszcze Trump nie przyjechał, że nie było. Nie, to jest zdjęcie, nie? I to jest też nieprawdopodobne.
No bo ktoś
co
ma
zrobiła...
dowód, proszę bardzo, tak. jest zdjęcie,
co
tak?
Co zrobiła dezinformacja? Co zrobił świat ten medialny, społecznościowy z ludźmi? I z nami także, że gdzieś zostaliśmy zepchnięci w kąt i ludzie wierzą we wszystko, co zobaczą, mają kontakt z człowiekiem, wiedzą, kim jestem, jak pracuję. I pani pamięta wtedy napisała: ja pana szanuję, ale... No właśnie. Jak udowodnić ludziom, żeby wrócili do profesjonalnych źródeł, do sprawdzonych ludzi podających informacje, a nie ufali wszystkim rzeczom, które zobaczą w internecie. Niestety dożyliśmy takich czasów, że możemy zobaczyć w dniu, kiedy Trump ma przyjechać i usłyszeć dopiero zarzuty, że on już został zatrzymany, nie wiem, skazany w 5 minut?
No, wiesz, bo wiesz, my to żyliśmy takich czasów, że jak jest dowód w postaci zdjęcia, że cokolwiek się wydarzyło w twoim życiu, gdzieś byłeś, w czymś uczestniczyłeś, znaczy inaczej, jak nie ma zdjęcia, to znaczy, że tego nie było. Jak nie ma zdjęcia w mediach społecznościowych, więc skoro pojawia się zdjęcie w mediach społecznościowych, nawet jeżeli ono jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję i jest nieprawdziwe, jest fejkowe, to jednak dla wielu osób to jest ten niezaprzeczalny dowód, że to się wydarzyło. Niestety.
No tak jest. I to jest rzecz, nad którą ja bardzo boleję, bo no wiesz, no ja jeszcze jestem z tych czasów dziennikarzem, dla których ten nasz zawód to był ten wymarzony zawód, do którego podchodzi człowiek niezwykle profesjonalnie, uczciwie.
Odpowiedzialnie.
Nawet łączy z misją informowania, przekazywania informacji. W czasach wojny także z taką misją odpowiedzialności jeszcze takiej, że, no, że my też walczymy na tej wojnie. Walczymy z dezinformacją, że my dziennikarze nie idziemy walczyć gdzieś tam, nie strzelamy, nie prowadzimy operacji wojskowych, ale możemy się włączyć właśnie w informowanie ludzi, w uświadamianie, w przedstawianie problemów, pokazywanie, jak to się dzieje. A ktoś ci pisze, że jego kolega ma kuzynkę i ona ma męża Ukraińca i on powiedział na urodzinach babci Juzi, że żadna broń nie przychodzi ze Stanów Zjednoczonych na przykład. Nie, i że to tylko tak Biden sobie tutaj mówi, żadna broń nie przychodzi, nie było żadnego pakietu wsparcia, a że te wszystkie pieniądze to oni podzielili między siebie. Nie? I ktoś ci coś takiego pisze i ty masz takie poczucie, no, że to brzmi niewiarygodnie, że trzeba byłoby to kogoś wyprostować, ale też masz taką świadomość, że nie możesz poświęcić każdemu, nie wiem, 3 godzin, bo tych ludzi się nie przekona. Chociaż próbujesz. Ja się złapałem wiele razy, że się wkręcałem w jakąś rozmowę, ale ktoś ci rzuca linkami jakimiś wytworzonymi właśnie także przez farmy troli.
No i ten ktoś ma dowód, tak? No proszę bardzo, no to jest dowód, to jest link, to jest napisane.
Dlatego musimy bardzo uważać na to, co czytamy, na co patrzymy, bo nawet nie zdajemy sobie sprawy, jaką wielką maszyną służb, zwłaszcza rosyjskich, jeżeli mówimy o tej rosyjskiej dezinformacji, no są właśnie farmy troli, cała ta machineria dezinformacji. A przecież mamy jeszcze Chiny, tak? Które też nie siedzą z założonymi rękami.
Pawle, powiedz, o czym mówisz w tym najnowszym audiobooku?
No to zaczynam od dezinformacji, bo uważam, że to jest bardzo poważny problem, na który należy zwrócić uwagę i nawet podszedłem do tego rozdziału z taką właśnie misją. To jest to, co powiedziałem o tym. Wyszedłem od bardzo aktualnej historii, bo ja te wszystkie tematy, które poruszam, postarałem się osadzić w wydarzeniach ostatnich tygodni i na przykład kiedy mówię o dezinformacji, to tak jak słyszeliście wszyscy, zaczynam od wydarzeń, które miały miejsce w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, kiedy
tak,
rosyjski ambasador postanowił skłamać, a Radosław Sikorski odpowiedzieć. I w tym rozdziale właśnie wychodzę od tego. I skupiam się właśnie na pokazaniu tych wszystkich wątków. I tu z pomocą sięgam po głosy ekspertów Daniela Frieda, byłego ambasadora Stanów Zjednoczonych. Poruszam właśnie problem dezinformacji także w czasie kampanii wyborczej, a w Stanach Zjednoczonych trwa kampania, a wiemy, co działo się w 2016 roku. Pojawiają się głosy innych ekspertów, także obecnego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, Marka Brzezińskiego. Kolejny rozdział to jest rozdział o tym, jak walczyć z dezinformacją, więc trochę podpowiadam, mówię o tym, na co trzeba zwrócić uwagę. Jeden z rozdziałów, który tworzyłem jakiś czas temu już, to był taki rozdział, który uważam wiąże się z dezinformacją. To jest rozdział o odpowiedzialności za słowo. I on był w zasadzie już przygotowany, natomiast niestety wydarzyła się tragedia, która miała miejsce w Strefie Gazy, kiedy zaatakowany został konwój. I ja postanowiłem całkowicie przebudować ten rozdział w ostatniej chwili, w zasadzie na kilka dni przed premierą tego audiobooka. I wychodzę od tego, że kiedy w Polsce kończy się Wielkanoc, akurat w Polsce, w Stanach Zjednoczonych już się kończyła, bo to jest tylko jeden dzień świąt, zaczynają światowe agencje podawać informacje, że doszło do ataku na konwój humanitarny. Później przychodzi ta tragiczna informacja o tym, że giną wolontariusze znanej organizacji, w tym także polski obywatel. No i wtedy widzimy w sieci, co zaczyna się dziać. Zaczynają trafiać do sieci zdjęcia nie tylko paszportów tych biednych ludzi, którzy byli, ja mówię o nich, sprawiedliwi wśród narodów świata. To się odnosi do przecież II wojny światowej. Ale w tym konflikcie to też byli ludzie, którzy postanowili podzielić się najważniejszą rzeczą, no, miłością, jedzeniem, współczuciem. I kiedy z tą pomocą jechali, to zostali zaatakowani i zabici. I pokazano w internecie ich ciała. No, możemy sobie wyobrazić, jak wyglądają te ciała zmasakrowane po ataku z tymi paszportami. I internet zaczyna te zdjęcia pokazywać. Ludzie zaczynają powielać, znani ludzie w Polsce, którzy na co dzień celebryci, którzy na co dzień chcą być wyrocznią, jeżeli chodzi o jakąś moralność, zaczęli udostępniać te zdjęcia. I w tym rozdziale o odpowiedzialności za słowa właśnie wychodzę od tego, bo ludzie zaczynają pisać: panie Pawle, dlaczego pan nie podaje imienia tego człowieka? Dlaczego pan nie pokaże tego zdjęcia? Ja już wiedziałem, skąd ten człowiek pochodzi. Przecież ja mam dostęp do agencji. Też potrafię prześledzić internet. Też potrafię przeczytać dane z paszportu, które było opublikowane. Ale to jest właśnie ta odpowiedzialność za słowo. Być może rodzina jeszcze nie wiedziała. Być może służby konsularne jeszcze nie poinformowały rodzin o tym dramacie. Dlaczego ktoś ma zobaczyć swoją bliską osobę zmasakrowaną w internecie? I później toczy się cały rozdział właśnie odpowiedzialności za słowo. Tłumaczy, dlaczego warto być przyzwoitym. Także publikując zdjęcia, kiedy przekazujemy treści, bo dzisiaj każdy z nas jest trochę takim dziennikarzem, bo ma swoje konto, może zamieścić tam informacje. Trzy ruchy i to obiega świat. Więc na przykład jest taki rozdział. Później mówię o walce wywiadów, o wojnie wywiadów, które też pracują nad tym, żeby czegoś się dowiedzieć, komuś przeszkodzić. Też posługują się różnymi metodami. Jest o komunikacji w polityce. To jest też rozdział osadzony w czasie tutejszej kampanii wyborczej, kiedy mamy na scenie dwóch walczących polityków. Jeden chce wrócić do Białego Domu, drugi chce tam mieszkać dalej. I mówią różne rzeczy. I jest też rozdział na przykład o NATO, bo mamy 75 lat sojuszu, 25 lat Polski w sojuszu. I staram się przedstawić, dlaczego podjęto jakieś bardzo dobre decyzje. Jesteśmy w zupełnie innej sytuacji niż Ukraina. Jesteśmy członkiem NATO, członkiem sojuszu, który za nami stoi, który powinien udzielić nam pomocy w razie grożącego nam niebezpieczeństwa. I staram się to wszystko właśnie wytłumaczyć, pokazać. Całość spina bardzo dobra rozmowa z Lidią Krawczuk, autorką tego podcastu.
Ze mną, tak?
Tak, dlatego że my mamy różne spojrzenie na politykę. Ja muszę powiedzieć, że ja się bardzo liczę ze zdaniem Lidzi, bo ona patrzy na świat trochę inaczej. Ja czasem, nie chcę powiedzieć, że jestem takim raptusem, że czasem coś powiem, zastanowię się, znaczy ważę słowa oczywiście, ale ona często mówi, a może na to trzeba spojrzeć inaczej. I czasem dochodzę do wniosku, że rzeczywiście ma rację. Ale na przykład...
Czasem. Złapałam cię za słówko.
Nie, to jest łapanie za słówko, bo tu chciałem powiedzieć na przykład, kiedy mówię o komunikacji w polityce, to cofnąłem się do czasów Kennedy'ego, który wystąpił w debacie telewizyjnej i wykorzystał w debacie telewizję, żeby wygrać wybory, żeby pokazać siebie jako tego człowieka takiego, nie wiem, fajniejszego, lepiej wyglądającego. On wtedy debatował z Nixonem, prawda?
Tak jest.
A ty w tej rozmowie, która ma spinać ten audiobook, powiedziałaś jeszcze o kimś, kto wykorzystał radio.
Tak, Roosevelt.
A widzisz, ja pisząc audiobook, bo najpierw go pisałem, a później go nagrywałem, zapomniałem, nie cofnąłem się tak daleko. Więc ta rozmowa jest właśnie ważna z tego powodu, że ona uzupełnia, że że nie wszystko, o czym ja pomyślę, żeby użyć w opowieści, wystarczy. Znalazłaś ciekawe wątki. Jest kilka w tej rozmowie wątków, które nawet żałuję, że ja na to nie wpadłem, wiesz, żeby napisać w tej części głównej audiobooka.
A to mi nie powiedziałeś.
A jeszcze nie, bo nie rozmawialiśmy, ale właśnie nie cofnąłem się i widzisz,
a to dobrze, bo coś ja nowego stary radiowiec, w tej rozmowie.
Ja stary radiowiec cofnąłem się do spraw telewizyjnych w komunikacji, w polityce,
widzisz?
A nie cofnąłem się do radia.
Żona się przydaje czasem do czegoś.
Znaczy, wiesz, no żona to prywatnie, natomiast no, jesteś dziennikarzem, który patrzy zupełnie inaczej na pewne rzeczy i ja nie zaprosiłem żony
ja wiem,
do
ale
podcastu.
Wiesz, my tam przy kotlecie możemy rozmawiać o różnych rzeczach.
Też cię złapię za słowo. Ja nie zaprosiłem żony do podcastu. Ja zaprosiłem do podcastu, do audiobooka eksperta od spraw również międzynarodowych, także, który zajmuje się innym polityką również, bo przecież też bywasz w Białym Domu, ale od innej strony. No, tak to określę.
Już mnie zamurowało.
Nie, bo ta rozmowa jest bardzo fajna. Ja polecam wszystkim właśnie skupienie się także na tej rozmowie, bo ja to tak mówię, że ona że nie chciałbym, żeby ktoś myślał, że ta rozmowa jest dodatkiem. Nie. Mimo, że ona się pojawia już po tym takim moim jakby speechu, który jest zakończeniem, tak? Pojawia się rozmowa, która daje trochę taki moment, żeby pomyśleć jeszcze, żeby się do czegoś cofnąć, żeby wziąć głęboki oddech. I powiem ci, że tak bardzo nalegałem na rozmowę w drugiej części, bo kiedy odbierałem komentarze do pierwszej części Kryzysu Przywództwa, zresztą nie wiem, czy nazywać w ogóle pierwszą, drugą częścią, bo kiedy tworzyłem Kryzys Przywództwa, wyzwania w erze niepewności i zmian, to w ogóle nie myślałem o tym, że powstanie druga część, tylko ten odbiór tego audiobooka był tak ogromny i ludzie pisali, że chcą więcej, więcej, więc pomyślałem, że będzie więcej, że będzie to część druga, ale to w żaden sposób, na dobrą sprawę, nie jest do końca jakby kryzysem przywództwa. Jest brak zaufania społecznego, ta dezinformacja, która szaleje. Więc teoretycznie możemy powiedzieć, że to jest druga część, ale to nie jest tak, że jak ktoś posłucha drugiej części tej umownej, to jej nie zrozumie, bo nie posłuchał pierwszej. Absolutnie nie. Ale wtedy właśnie dużo osób pisało, że ta rozmowa była ważna na końcu. I dlatego jeżeli będzie trzecia część, a zależy to wszystko od was, to też będzie rozmowa.
Właśnie bo się ona o tym jest dowiedziałam.
Ważna. Tak, i to właśnie się o tym dowiedziałaś, tak. Ale jeszcze to życie przynosi tematy i na ten moment mam kilka pomysłów w głowie, ale jeszcze o tym nie będę mówił.
Dobrze, to może powiedzmy tak. Premiera audiobooka części drugiej ma miejsce 8 kwietnia 2024. I od dnia premiery, czyli od 8, od poniedziałku do 16, tak? Do tak. 16, do kolejnego wtorku, cały czas mówimy o kwietniu 2024. Przez ten czas, od 8 do 16 kwietnia 2024, cena jest promocyjna. Także możecie audiobooka kupić w cenie promocyjnej, w niższej cenie przez te kilka dni na www.amerykaimy.pl. W promocyjnej cenie jest również pakiet, czyli pierwsza część i druga. Jeżeli ktoś nie ma pierwszej części, to teraz w tym okresie promocyjnym też cena jest niższa.
Tak jest. Polecam serdecznie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli sięgniecie i posłuchacie pierwszą część audiobooka, a później drugą część. I bardzo za to dziękuję.
No i ja też polecam i zachęcam. Naprawdę jest to bardzo świetnie zrobione. Dużo wiedzy daje do myślenia. To jest ten temat, z którym naprawdę wszyscy powinniśmy się zapoznać. Powinniśmy mieć świadomość dezinformacji, kryzysu przywództwa i tego wszystkiego, co wokół nas się dzieje. A jak lubicie podcast Ameryka i ja, a do tego lubicie nasz wspólny duet wtedy, kiedy przygotowujemy odcinki razem, to tym bardziej zachęcamy.
Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy.
To wszystko na dziś. Do usłyszenia.
I do zobaczenia.